Jaki tekst był pierwszym e-bookiem, książką w wersji elektronicznej? Czym się różni działalność hejtera od działalności trolla? Czy bitnicy byli hipsterami? W jakich okolicznościach powstało słowo blog i kto był pierwszym blogerem? Dlaczego postprawda została przez językoznawców ogłoszona słowem roku 2016? To tylko kilka pytań, na które odpowiedzi można szukać w książce, która leży przed nami. Interpretatywny słownik terminów kulturowych 2.0. Redakcja Sławomir Iwasiów i Jerzy Madejski. Obaj panowie są w studiu. Są gośćmi magazynu Trochę Kultury. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Podjęli się panowie bardzo, to znaczy nie sami, bo przecież z grupą autorów, bardzo, jak sądzę, trudnego zadania, bo to chodziło o uchwycenie czegoś, co tak naprawdę ciągle się zmienia, ciągle ewoluuje.
Trafiła pani redaktor w istotę tego przedsięwzięcia, tylko żeby odpowiedzieć na to zagadnienie, czy skomentować to zagadnienie, słowo jeszcze o poprzedniej inicjatywie. Ten tom to właściwie druga część wydania, które ukazało się w 2014 roku i było pomyślane właściwie jako pomoc dydaktyczna.
Tamta dla część, nauczycieli, tak?
Dla nauczycieli, też dla uczniów, już w mniejszym stopniu dla studentów, a to dlatego, że tamten słownik zawierał klasyczne hasła słownikowe, to znaczy narracja, biografia, autobiografia, tożsamość. Jeśli można mówić o innowacyjności, to polegała ona na tym, że obok definicji, które przytaczaliśmy z rozmaitych źródeł, dodaliśmy jeszcze przykład. Czyli każde z tych pojęć było jeszcze dopracowane na podstawie jakiegoś fragmentu prozy, wiersza. Taka była koncepcja tego słownika. I ten słownik poprzedni był opracowany przede wszystkim przez doktorantów naszego wydziału, Wydziału Filologicznego, i był też połączony, jakby to powiedzieć, z praktykami. Czyli był to rezultat wykładów dla uczniów szkół średnich. Pracowaliśmy, jak pamiętam, w liceum numer 2 i w instytucji pana Sławomira, czyli Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Ten słownik tym się różni, że zmienił się zespół i że w większym stopniu wchodzimy tutaj w ten obszar kultury współczesnej, trochę ryzykując, bo rzeczywiście wiele z tych haseł ma nieustabilizowany status w polszczyźnie. Niekiedy nie ma polskich odpowiedników tych kategorii, tych terminów, którymi się zajmujemy. Czyli jakby wchodzimy w tę realność kultury współczesnej i próbujemy w oparciu o ten sam tryb rozpatrywania tych haseł, to znaczy podając ich definicje i do tego dodając przykłady, próbować jakoś to uporządkować.
Ale jest też ta kwestia, którą objaśnia tytuł właśnie zakończony tym sufiksem 2.0. Ten tytuł można interpretować na różne sposoby. No z jednej strony jest to właśnie kontynuacja tego, co robiliśmy wcześniej. To znaczy chcemy w ten sposób podkreślić, że ta druga część jest w jakiś sposób związana z tą poprzednią książką. Ale też pokazujemy w ten sposób, że wchodzimy na zupełnie inny, może nie zupełnie, ale nieco inny obszar zainteresowania niż w wypadku tej pierwszej książki. Ten sufiks 2.0 oznacza, że interesują nas współczesne media społecznościowe, media audiowizualne, wszystko to, co związane jest z tak zwaną Web 2.0, czyli siecią drugiego stopnia, której współtwórcą są użytkownicy. A więc ten obszar współczesnych mediów, tak najprościej rzecz ujmując, najbardziej nas interesuje. Stąd to dodane w tytule 2.0, ale też 2.0 to jest po prostu kolejna wersja, kolejny zespół autorek i autorów.
Zanim porozmawiamy zarówno o hasłach, jak i o autorach, to chciałabym też nawiązać do tego tytułu, bo przymiotnik interpretatywny jest nieprzypadkowy, to za mało powiedziane, ale jest tutaj bardzo ważny.
Tak, sygnalizujemy tym pierwszym członem tytułu naszego opracowania, że zaliczamy się do tego nurtu interpretatywnego humanistyki. Ten nurt powstał już dość dawno, wiąże się go zwykle z latami 70. XX wieku, ale ma swoje współczesne postaci. Najogólniej rzecz ujmując, w tym nurcie chodzi o to, że rezygnuje się z objaśniania całości. Wskutek rozmaitych kłopotów, które się wiążą z całościami, czyli z takim systemowym oglądem zjawisk społecznych, estetycznych. Ci, którzy wybierają interpretatywizm, trochę nie dowierzają, że można opowiadać o tych wielkich całościach, o systemowych właściwościach rozmaitych obiektów. Można zbliżyć się do rozmaitych zagadnień poprzez interpretację, a więc zwykle wybierając jakieś mniejsze całostki, które jakoś się mają do tych większych. Więc to jest założenie współczesnych nauk społecznych, również współczesnego literaturoznawstwa, również współczesnej wiedzy o mediach. We współczesnej socjologii też jest bardzo silny nurt interpretatywistyczny. My jesteśmy do tego przekonani, że tak właśnie można zrobić i jednocześnie wprowadzamy też w tę strukturę tego słownika, że musi być to pojęcie, które objaśniamy, jakoś pokazane na przykładzie. Ale proszę zauważyć, że ta nieufność wobec tych całości jest również jakoś sygnalizowana w pierwszej części. Nie podajemy definicji, uciekamy od definicji. Raczej konfrontujemy definicję, raczej w ten sposób opowiadamy o
stąd jakiś... ta liczba mnoga, tak, bo dodajmy, że tak, każde hasło ma takie trzy części. Definicję, interpretacja i bibliografia. Tak. Także stąd ta liczba mnoga.
Tak, tak. Możemy tylko konfrontować, relacyjnie opowiadać o pewnych kategoriach. Nie tylko właśnie z tych powodów, o których mówiłem, tych takich... no, uzasadnień metodycznych i metodologicznych, ale także z tego powodu, o którym pani redaktor wcześniej mówiła, to znaczy, że są to zjawiska jeszcze nieustabilizowane. Właściwie wiele, zwłaszcza w obszarze wiedzy o mediach, jest takich pojęć, które wydawało się, że będą trwały, a one już nam nie są potrzebne.
Na przykład?
Z tej rzeczywistości wirtualnej, to co dotyczy gier. Kilka pojęć właściwie już się nie stosuje, chociaż kiedyś były bardzo znane, raczej pochodne rozmaitych gier. No, nie znam się tak dobrze na grach, ale pan Sławek mi pomoże.
Jeżeli będę umiał.
Tak, tak.
Ale to faktycznie, na przykład wirtualna rzeczywistość jest dzisiaj czymś, co postrzegamy zupełnie inaczej niż postrzegano, nie wiem, 10, 15, 20 lat temu. No dzisiaj można w pierwszym, lepszym sklepie z elektroniką kupić sobie za stosunkowo niewielkie pieniądze gogle VR i cieszyć się tą wirtualną rzeczywistością. 25-30 lat temu to było coś, co należało raczej do tej sfery science fiction. A dzisiaj jest to codzienność.
Bardziej fiction niż science.
Tak się zmieniają te akcenty, że dzisiaj niektóre z tych zjawisk z obszaru mediów są dla nas czymś zwyczajnym, czymś codziennym.
Ale to jest akurat to, co wzbiera. Znaczy ta rzeczywistość wirtualna i cały język skomplikowany, który się wiąże z tą rzeczywistością. My tu przybliżamy takie hasło, które się już właściwie upowszechniło i młodzi ludzie z tym nie mają kłopotów. Immersja, ta nazwa tej właściwie nadrzeczywistości, tego obszaru hiperrzeczywistości, który nie jest tylko dodatkiem do tego, co realne, tylko jest takim samoistnym światem. Ale też nie mam pewności, czy to będzie trwało, czy ta kategoria...
Chociaż jest też tak, że tego rodzaju współczesne teorie dodają dużo takim hasłom. Kiedyś się mówiło po prostu, że gra wciąga. A dzisiaj teoretycy mówią, że to jest imersja, czyli taki sposób na to, żeby gracza, no właśnie, wciągnąć w rozgrywkę i w rozgrywkę w danej grze.
No, ale właśnie tu jakbyśmy mieli polemizować ze sobą, to pojawiają się te dwa języki. Są tacy teoretycy mediów, którzy uważają, że właśnie trzeba szukać nowych sposobów metodycznego opracowania. To, co pan Sławek nazywa wciąganiem, powinno mieć swój język. Stąd ci inni teoretycy mówią imersja. Jeśli się mówi wciąga nas gra, to znaczy, że chcemy tym starym językiem opisać to, co jest nowe. W którym kierunku to pójdzie, tego nie wiemy. Prawdopodobnie będą się rozwijać te języki alternatywne opisu tej rzeczywistości wirtualnej. I rzeczywiście są pisma specjalistyczne temu poświęcone. Są stowarzyszenia, które zajmują się tylko tą rzeczywistością wirtualną i tylko grami. I tylko tym nowym językiem, który utrwala się poprzez stowarzyszenia, poprzez kongresy, poprzez artykuły naukowe.
Chociaż wydaje mi się, że, panie profesorze, wydaje mi się, że nie jest tak, że my w tej naszej książce do końca trzymamy się tylko tej strony takiego twardego języka. To znaczy już samo to rozróżnienie na to, że każde hasło ma swoją część definicyjną i każde hasło ma swoją część interpretacyjną, daje nam pewną swobodę, ponieważ z jednej strony mamy ten twardy język współczesnej humanistyki, jeżeli można użyć takiego określenia, a z drugiej strony mamy tę sferę interpretacji, w której autorki i autorzy poszczególnych haseł no jednak mają pewną swobodę i pewną dowolność w tym, żeby te hasła przedstawić na wybranych przez siebie przykładach.
Tak, czasami jest to jeden przykład, czasami więcej. Ale rzeczywiście autor poprzez ten dobór też sugeruje, jaki jest jego stosunek do danego pojęcia.
Oczywiście dałoby się prześledzić na podstawie tych haseł, ale też haseł zebranych w poprzedniej części. Ten zestaw autorek i autorów, ten poprzedni zestaw był ściślej pokoleniowy. To byli ludzie raczej z roczników 80., młodsze pokolenie humanistów, natomiast tutaj te pokolenia trochę się wymieszały, ale też dałoby się właśnie w ten sposób prześledzić, kto do jakich lektur sięga, kto w jakie gry gra, kto jakie filmy ogląda. Oczywiście czasami to są profesjonaliści, tak jak Monika Talarczyk-Gubała, która pracuje w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej w Łodzi.
No, kiedyś Uniwersytet Szczeciński.
Kiedyś na Uniwersytecie Szczecińskim. I dla pani profesor Moniki Talarczyk-Gubała oglądanie filmów nie jest zajęciem takim, powiedzmy, codziennym, jak dla przeciętnego widza czy kinomana. Natomiast faktycznie jest tak, że w niektórych wypadkach da się podejrzeć, kto się czym interesuje. I to też jest ciekawy aspekt tej książki, na który być może czytelnicy niekoniecznie od razu zwrócą uwagę.
To skoro mowa o autorach, wydaje mi się, że jednak w roli głównej pracownicy Uniwersytetu Szczecińskiego, ale nie tylko.
Tak, mamy tutaj koleżanki i kolegów z naszej firmy, ale zaprosiliśmy uznane, ważne postaci z innych ośrodków, z Zielonej Góry, właśnie z Łodzi, z Krakowa, z Warszawy, jeśli dobrze pamiętam.
Ale też i z innych instytucji, nie tylko tak. Świat uniwersytecki.
Tak, choć przede wszystkim no, są jeszcze doktoranci. Zależało nam na tej różnorodności tego zespołu i stąd oczywiście też różnice w traktowaniu tych tematów, tych kategorii, ale zależy nam też na tym właśnie, żeby to przedsięwzięcie miało charakter, jakby to powiedzieć, nie wydawnictwa encyklopedycznego. Mogłoby się wydawać, że skoro tytułujemy słownik, to jest to coś, co uprzystępnia wiedzę. Takie są klasyczne opracowania encyklopedyczne.
Ale to też, to chyba te funkcje... No,
właśnie nie? Trochę bym uciekał od takiego rozumienia tego słownika. Klasycznie rozumiane słowniki, encyklopedie mają mniej więcej taką postać. Są specjaliści, którzy wiedzą, jak jest w istocie i tę wiedzę uprzystępniają. Tutaj trochę jest tak, że staramy się pokazać, sięgając po jakieś pojęcia, w jaki sposób można radzić sobie z tymi kategoriami, które nie mają jeszcze ustabilizowanego znaczenia. Zależało nam na tym, żeby pokazać, jak można, jakby to powiedzieć, pracować z tymi pojęciami, jak i można studiować i jednocześnie pokazując kłopoty, jakie się z tym wiążą. Czyli w sensie
też
ogólniejszym...
Też bezradność? Aż tak nie.
Nie, aż tak nie. Raczej chodziłoby o to, żeby przemycić tutaj taką ideę, która jest zresztą żywa we współczesnej nauce o kulturze, że trudno dzisiaj pojmować kulturę jako coś zastanego, wyznaczającego wzory. Jest raczej inaczej, że dzisiaj, jak mówią teoretycy, kulturę się praktykuje. To znaczy przechodzimy, jeszcze w innym słowniku to brzmi, że raczej jesteśmy w tej koncepcji performatywnej. I pojęcia, których używamy, też mogą temu służyć. Jakby studiujemy te pojęcia i rozumiemy kulturę w ramach tych kategorii, którymi się posługujemy. O coś takiego nam chodziło i ten zespół tak dobrany też pozwala na takie rozumienie takiego opracowania słownikowego, takiego żywego, a nie zacnego, które oczywiście się jeszcze wydaje, ale to nas nie interesowało.
Jeżeli coś tutaj może być przydatne, w cudzysłowie, to znaczy jeżeli chcielibyśmy zwrócić uwagę na coś, co może się przydać potencjalnemu czytelnikowi, czy to będzie uczeń, student, czy osoba zainteresowana tym obszarem wiedzy z takiego czy innego powodu, to tym czymś jest właśnie ta część interpretacyjna. To znaczy ona jest tą praktyką, ona jest tym działaniem w kulturze, o którym mówi profesor Madejski. I jeżeli na coś chcielibyśmy zwrócić uwagę, co właśnie może być przydatne czytelnikom, to w jaki sposób, jakimi narzędziami, jakim językiem można interpretować współczesne przykłady tekstów, filmów, seriali, gier i tak dalej.
Żeby to nie brzmiało nazbyt abstrakcyjnie, to posłużę się jakimś przykładem. Rzeczywiście naszą autorką jest pani Monika Talarczyk-Gubała, która pisze tutaj o serialach. To jest bardzo dobry tekst i odnosi się do takiego ważnego i modnego nawet serialu kilka lat temu emitowanego.
Tak, to jest polska wersja tak. Izraelskiego serialu, który później został zrobiony przez różne inne telewizje. Bez tajemnic.
Bez tajemnic. Monika Talarczyk-Gubała właściwie nie opowiada tylko o serialu. Mówi nam coś jeszcze. Na podstawie tego serialu próbuje pokazać, czym jest współczesna kultura. Jest tam takie znakomite zdanie, z tego serialu to wynika, że wszyscy są pacjentami i tylko niektórzy terapeutami. Ale to jest zdanie sformułowane na podstawie właśnie badania, takiego badawczego oglądu tego właśnie serialu. Podobnie w innych hasłach staramy się w ten sposób sondować rzeczywistość, żeby pokazać właściwie, w jakim świecie istniejemy. Jest mi trochę niezdarnie o tym mówić, ale akurat własne teksty się zwykle pamięta. Pisałem tam o poście, ale to nie tak, że to wymyśliłem, tylko sprawdziliśmy też te swoje obserwacje w rozmaitych warsztatowych zajęciach. Przypominam sobie bardzo dobre spotkanie w Gryfińskim Uniwersytecie III wieku, bo zwykle zresztą nie przywiązujemy wagi do takiego zjawiska jak komentarz internetowy. To jest zjawisko, które dotyczy bardzo wielu dzisiaj osób. Niektóre osoby z tego powodu cierpią na bezsenność, inne praktykują ten sposób uczestnictwa w mediach, ale nie zastanawiamy się zwykle właściwie, co to jest za aktywność. I przy pomocy właśnie pracy nad takimi zjawiskami chcemy coś wyjaśnić. I okazuje się, moja praktyka na to wskazuje, że to mogą być jakieś ciekawe, inspirujące zajęcia dla osób, które zachęcone do rozmowy na ten temat właśnie podają swoje przykłady, swoje zdarzenia związane z tą aktywnością. I jakoś wydaje mi się, że taka jest droga do konstruowania takich haseł, również poprzez właśnie sądowanie, co ludzie na ten temat uważają w różnych grupach wiekowych.
Pan profesor tego nie może powiedzieć wprost, ale ja mogę. I to też w jakimś sensie nawiązuje do tego, co mówiliśmy wcześniej na temat jakby cech charakterystycznych autorek i autorów, którzy zajmują się bardzo konkretnymi tematami. Pan profesor zajmuje się naukowo autobiografią. Ostatnio wyszła książka profesora Madejskiego pod tytułem Praktykowanie autobiografii. I to widać w tym haśle. I można by to samo powiedzieć, może nie dokładnie to samo, ale w tym samym trybie można by prześledzić wszystkie te hasła i na przykład o Krzysztofie Flasińskim, który jest medioznawcą z Uniwersytetu Szczecińskiego, ale też przez wiele lat był dziennikarzem Głosu Szczecińskiego. Można powiedzieć o nim, że właśnie z zainteresowaniem, ale z takim profesjonalnym i praktycznym zainteresowaniem potrafi śledzić media społecznościowe i to, co dzieje się w internecie, w sieci. O Bogdanie Balickim moglibyśmy powiedzieć, że jest konstruktywistą i to wiadomo od razu z jego tekstu. Z kolei Magdalena Cielecka, która zajmuje się grą, jest producentką gier wideo, co też w jakimś sensie odzwierciedla to, czym ona się zajmuje w tym haśle, które opracowała. A zatem jedni bardziej interesują się literaturą i to widać, inni mediami, to też widać, jeszcze inni mediami audiowizualnymi. A więc to zróżnicowanie jest dosyć spore. Podobnie jak zróżnicowane są w ogóle współczesne media.
A co o panu Sławomirze Iwasiowie mówią jego dwa teksty?
No,
jeden
mówią,
o
jest...
postprawdzie, tak. A drugi o informacji.
Tego nie oczekiwałem.
Że jest poszukiwaczem prawdy. Tak, to są hasła, które wyrastają z praktyki dydaktycznej pana Sławomira. W gruncie rzeczy są zasadnicze dla kształcenia dzisiejszego dziennikarzy, bo to kształcenie też się zmienia. Ja mam co prawda tylko wybiórczą możliwość uczestniczenia w tym procesie, ale też obserwuję to, co inni w naszym instytucie robią. Jak można ten świat mediów objaśniać, jak wprowadzać w ten świat? No, pokazywać te współczesne formy dziennikarskie, ale także pokazywać to, co organizuje wyobraźnię współczesnych czytelników, konsumentów kultury, jak szybko zmienia się informacja i to informacja, w której słowo towarzyszy obrazowi. No, takim fenomenem jest mem. My ten mem objaśniamy w kategoriach szerszych, ale to samo można by powiedzieć
o... mem internetowy.
Niż mem internetowy. W kategoriach biologicznych.
Ten jeden z drugim mem jakoś się łączy, ale ten mem właśnie obraz połączony ze słowem to jest takie nowe zjawisko i jak on potrafi odwrócić sensy, które się pierwotnie nadaje w jakiejś redakcji, w jakimś artykule. Pana Sławka to interesuje. To znaczy, jak coś, co ma, wydaje się, status prawdziwego przekazu, wskutek rozmaitych transformacji pojawia się w zupełnie innych znaczeniach. I to wyrasta z praktyki dydaktycznej. Pana Sławomira też zainteresowań naukowych.
Dowiedziałam się od panów, że praca nad tym drugim tomem, tak może to nazwę, zaczęła się właściwie wraz z zakończeniem czy wydaniem tego tomu pierwszego. W związku z tym pytanie, kiedy się ta książka ukazała? Czy wydarzyło się coś, co w momencie, kiedy to dotarło do panów, to pomyśleli panowie, oj, jaka szkoda, że ta książka już się ukazała.
Rozumiem, że pyta pani o takie hasła, które można by jeszcze w niej zamieścić, a które się tutaj nie znalazły.
Tak, albo hasła, albo ewentualnie jakieś fakty dotyczące tych haseł, które tu już się znalazły.
Moglibyśmy właściwie jeszcze nawiązać...
Nie, właściwie tak naprawdę, przepraszam, bo namieszałam bardzo, a chodziło mi o to, jak szybko dezaktualizują się takie książki. Może to brzmi tak nieelegancko, ale... Tak to naprawdę jest, nawiązuje do początku naszej rozmowy.
To jest bardzo dobre pytanie i koncepcja tego słownika w gruncie rzeczy właśnie jest taka, żeby zapobiegać tej dezaktualizacji, a to dlatego, że hasło zdefiniowane rzeczywiście szybko się starzeje, ale kiedy mamy do tego właśnie tę interpretację, to już tę interpretację nie tak łatwo przekreślić. Ona i jest złączona z tymi usiłowaniami definiowania jakiegoś pojęcia, ale wtórnie jest też świadectwem czasu, jak rozumieliśmy jakieś pojęcie, powiedzmy, kilka lat wcześniej. A to z punktu widzenia ciągłości refleksji nad mediami i nad kulturą też jest ważne. Tak bym obronił taką koncepcją ten materiał, który zgromadziliśmy. Natomiast ta pierwsza sugestia, pani redaktor, właśnie praca tak długo trwała, żeby w miarę możliwości wypracować ten zestaw haseł. Więc to nie jest tak, że od początku wiedzieliśmy, które to będą hasła. Raczej do końca szukaliśmy i to ostatnie hasło, jeśli sobie dobrze przypominam, hejt, to było ostatnie hasło zamówione, no to gdzieś 2-3 miesiące przed zakończeniem prac pani Agaty.
Agata Jankowska.
Pani Agaty Jankowskiej, tak, doktorantki naszego uniwersytetu, ale na Wydziale Humanistycznym. Bardzo dobry zresztą tekst.
Ale też jest tak, że i w wypadku tej pierwszej książki i tutaj my pracowaliśmy taką metodą redakcyjną, seminaryjną, w tym sensie, że wspólnie z profesorem Madejskim, ale też z autorami, wypracowywaliśmy listę tych haseł. Niektóre z nich z różnych powodów się tutaj nie znalazły. I szczerze mówiąc nie pamiętam, jakie to były. Gdybym miał sobie teraz po tych dwóch czy trzech
oczywiście,
latach
przypomnieć
tę pierwszą...
Oczywiście, że miałam na końcu języka to pytanie.
Gdybym miał sobie przypomnieć tę pierwszą listę, byłoby mi trudno. Natomiast i w wypadku tej pierwszej książki i tej niektóre rzeczy po prostu tutaj nie weszły.
Zastanawialiśmy się na przykład długo, czy nie wydzielić w tym haśle media społecznościowe osobno.
Właśnie.
Tych poszczególnych mediów i dałoby się to zrobić, ale w takiej pracy zwykle też jest jeszcze sprawa doboru autorów i pozyskiwania autorów. Czasem ktoś jest zajęty na tyle, że nie można poprosić o hasło. Zresztą praca zespołowa uczy pokory. To znaczy trzeba się godzić na to, że nie wszystko zostanie opracowane. Godzić też się trzeba na pewien rygor związany z procedurami, jakby to powiedzieć, administrowania nauką. To znaczy to jest recenzja naukowa. Czasem ktoś się nie mieści w tych rygorach, a czasem redaktorzy marudzą, że to jeszcze nie to, że to może przy następnej okazji. Tak to jest, że nie wszystkie materiały też przyjęliśmy do realizacji w tym tomie.
Interpretatywny słownik terminów kulturowych 2.0 to książka, którą wydało Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
Tak, to jest dwóch wydawców, dwóch osobnych wydawców. Książka jest bezpłatna. I naszym celem jest dotarcie przede wszystkim do takich osób, które są zainteresowane tą tematyką, do nauczycieli, do tych, którym może się to przydać na przykład w dydaktyce czy metodyce nauczania. Ale co ciekawe, mamy trochę wolnych egzemplarzy, które chcielibyśmy rozdać. Ich liczba jest ograniczona, ponieważ z całej tej puli, całego nakładu tylko część możemy w ten sposób rozdystrybuować. Natomiast gdyby ktoś był tą książką zainteresowany w wersji papierowej, to chętnie się nią podzielimy. Można przyjść do siedziby ZCDN-u przy ulicy Sowińskiego 68 i odebrać sobie bezpłatny egzemplarz tej książki. Ona też wkrótce będzie dostępna w wersji elektronicznej, między innymi na stronie ZCDN-u w trzech formatach cyfrowych do pobrania, więc być może słuchacze będą tym zainteresowani.